Powracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, że dziś gościmy panią Katarzynę Walczewską, terapeutę uzależnień, psychologa.
Tak, dobry wieczór państwu w tej kolejnej
godzinie. I panią Annę i pana Piotra, naszych gości, naszych wiernych słuchaczy, a dziś bohaterów naszego spotkania, którzy zechcieli być z nami, by opowiedzieć o drodze, którą pokonali. Zatrzymaliśmy się w naszej rozmowie przed 23, mówiąc o tym, jak ważne jest, by być z człowiekiem, który ma depresję. By z nim po prostu być.
Być. Nic więcej. Ktoś z zewnątrz myśli, że to jest tylko tyle, że to jest nic. A to jest bardzo dużo. Dla osoby w depresji to jest wszystko tak naprawdę. Że ktoś jest.
Nie ma lęku wtedy.
Nie ma.
Po drugiej stronie trzeba wyhamować swoje oczekiwania. Po prostu.
Mogłaby pani rozwinąć tę myśl?
No, ja jestem dość takim szybkim człowiekiem i chcę natychmiast już widzieć efekt, działanie. No bo cierpi 26 lat ze mną, to się uśmiecha. I to właśnie przede wszystkim musiałam w sobie zmieniać. Znaczy zmieniam, nie powiem, żebym już zmieniła, ale jest to proces.
To jest proces.
Na kursie o emocjach było, że postanawiam. Nie, że spróbuję, bo to nic nie znaczy. Nie, że
to istotne,
że postaram się, bo to znaczy, przepraszam, spadaj na drzewo. Tylko, że postanowiłam, czyli ja też małymi kroczkami uczę się tej cierpliwości, której w sobie nie mam.
No już pani powiedziała o tym, że pani jest tym typem zadaniowym, a zadaniowcy zawsze świetnie sobie radzą z problemami, ale teraz to, co pani powiedziała, to też, drodzy państwo, jeżeli jesteście osobami, które tak jak tutaj są blisko i gdzieś tak jakby choroba bliskiej osoby dotyka ich, to zawsze jest tak, w każdej chorobie tak jest, że osoba ta bliska, najbliższa, czy ja tak miałam w przypadku, gdy córka mi chorowała, że wtedy ten rodzic, czy ten partner, partnerka staje na wysokości zadania, więc pani działa.
Przejmuje obowiązki.
Ale później, gdy idzie już
nadmiar
lepiej,
obowiązków, tak?
Gdy idzie już dobrze w domu, w sensie jest zdrowienie, czy już jakby jest diagnoza, jest, nie wiem, dziecko jest leczone, czy tam partner już wychodzi z uzależnienia, to wtedy ta somatyzacja objawów u pani i drodzy państwo też, jeżeli na przykład w waszym domu, czy gdzieś w waszym otoczeniu wy byliście w coś zaangażowani, to też nie będzie bez echa, dlatego że później ta adrenalina, na której pani działa, sklejając dom, łatając te wszystkie dziury, ona nagle tak jakby spada, tak jakby staje pani i nagle, kurczę, jak zjechać na dół? Przecież nie mam na czym, no nie? I tutaj zaczynają się różne problemy, to co ty, Ewa, powiedziałaś, z ciała, a więc zaczynają się choroby, spada odporność, dlatego że ta adrenalina, na której działa ta osoba współuzależniona, czy współtowarzysząca w chorobie, to ta adrenalina powoduje też duże wyrzuty kortyzolu i tak jakby bardzo wysoki poziom stresu cały czas, bo ja chcę, ja łatam tutaj dzieci, tu ogarniam, tu pracę, niech on się nie martwi i tak dalej, tu zrobić obiad. I nagle jest takie... nie mam już tu się za bardzo czym przejmować, musiałabym się skupić na sobie, jak ja się z tym czułam w ogóle, więc rewelacja, że pani też poszła na terapię.
Korzystamy z pomocy w terapeutycznej neurostacji w Wołominie i tam mamy możliwość, każdy z nas jest podpięty jakby we fragmencie terapii i widzimy, co się dzieje na ekranie, tak? Znaczy w sensie, to jest specjalny program, który doskonale od razu diagnozuje, nie ma co, to nie jest poszukiwanie, tylko od razu widać jest, co się dzieje.
Widać jest kortyzol,
gdzie tąpnęłam, gdzie tąpnął mąż, gdzie się podciągnął, co ja i tak dalej. Także to jest niesamowite też.
Jak ciało rezonuje, tak, nie? Psychika i tak jakby to, w czym jesteśmy umieszczeni, czyli nasze ciało, jak ono na naszą chorobę będzie oddziaływało, prawda?
Idziemy do terapeutki. Terapeutka nie wie, co się działo, podpina i mówi, że to jest związane, te plamy tutaj na mózgu to są związane z kortyzolem, to tutaj jest jakaś czerwona plama, tu była jakaś trauma, coś, jakaś ciężka decyzja do podjęcia, czy coś w tym stylu. No, terapeutka tego nie wiedziała, ale pokazuje, że widzi to na...
Czyli różne formy terapii.
No tak, dziś mamy bardzo wiele najróżniejszych form terapii, ale niezależnie od form terapii, ja ciągle wracam do źródła, ważne jest, aby tę decyzję o terapii, niezależnie od tego, czy to dotyczy depresji, która dziś jest głównym tematem, czy to dotyczy uzależnienia, i to nie tylko uzależnienia od alkoholu czy narkotyków, nie tylko
jedzenie, wszystko,
ale przecież wszystkie behawioralne, czyli sieć, zakupoholizm, ktoś powiedział o odkładaniu na, takim nagminnym.
Czy zbieractwie, o którym kiedyś mówiłeś.
Czy pracoholizmie, czy zbieractwie. Coraz więcej ten świat, piękny świat, aczkolwiek zwariowany, jak mówią często goście tego studia, nadający ogromne tempo, za którym nie zawsze potrafimy nadążyć, a zwłaszcza ci młodzi ludzie muszą nie tylko nadążyć, ale jeszcze wyciągać bardziej nogę do kroku.
I sprostać, prawda,
sprostać,
też tym wymaganiom wszystkim.
Aby niczego nie przegapić. Tego się musimy uczyć. I tu najlepszym lekarstwem jest otwarty, jak to się mówi, oczy i serce na drugiego człowieka, cokolwiek by nie powiedzieć, że to trąca myszką, ale ta uważność, ta serdeczność jest nie do przecenienia. Nie da się skomputeryzować życia tylko i wyłącznie.
Kiedyś widziałam takie badania i na szczęście jest tak, że mojego zawodu na przykład nigdy nie zastąpi robot. No. Bo są, prawda? Były
Mam
takie
nadzieję,
robione badania.
Że naszego też nie, panie Michale.
Były robione takie badania i tutaj to, co ty powiedziałaś, że nic, absolutnie nic, nie będzie w stanie zastąpić drugiego człowieka w takim po prostu byciu.
Ale generalnie potrzebny nam jest drugi człowiek. Pan Piotr tak pięknie powiedział, ważne, żeby być.
Państwo cały czas się trzymacie za ręce i też tak pokazujecie, trochę jak my tutaj siedzimy,
ale czasem tak jest,
razem.
Ale czasem tak jest, że ktoś nie chce, by być. I co wtedy? Mówi, że nie chce, a jak to jest?
Nie chce, a chce? Jak to jest?
Tak. Poniekąd trochę tak, że nie chce, a chciałby być, żeby go ktoś zauważył. Może w ten sposób.
A trudno mu o tym powiedzieć.
Trudno powiedzieć, trudno to wyartykułować. A czuję, że nie jest zauważony. Więc to jest też ciężkie i trudne. Dla tej osoby i dla tych osób obok, które nie zdają sobie sprawy o jak... Bo to też... Każdy,
zauważenie, tak?
O jakie zauważenie? O jakie zauważenie? W jakiej relacji?
Przestrzeni?
W jakiej przestrzeni? Czego ma to dotyczyć? Co jest dla tej drugiej osoby najważniejsze? Co w tej drugiej osobie zauważyć?
Pani Aniu, pani się po prostu uczy codziennie.
Tak, ja generalnie się uczę.
I z tym zauważeniem, i z tym powiedziała pani coś
to
takiego bardzo...
To jest gorzej, dlatego że... Mi do głowy nie przyszło, że Piotr czuł się niezauważony. Bo według mnie, poza jego tąpnięciami w czymś, że miał coś załatwić, a tego nie zrobił, było okej. Tak? I to było bardziej trudne do zauważenia.
I też chyba
bo my w sztafecie z dziećmi do szkoły, co trzeba, na tańce, na co tak. trzeba, nie mamy problemu. My w sztafecie działamy rewelacyjnie. I to trwało tak, w ten sposób.
Takie trochę mylące, nie? To,
tak,
co pan
tak.
też
ale
powiedział.
Chyba często jest tak, że te odczucia, doznania i zauważenie potrafi być mylące w życiu, tak?
Zakłócenie
zazwyczaj.
Wydaje mi się powstało bardziej wtedy, znaczy zmylenie mnie może, moja nieuważność może bardziej w ten sposób. No bo Piotra mama miała udar. I no, zaczął pomieszkiwać z nią, tak? No, z racji tej takiej opieki, która no, w zasadzie
wiadomo.
Jest samodzielna, ale no, jednak kiedy ten udar się zdarzył, kiedy on rano przyjechał i to w tym momencie się działo, no to jest ten lęk, że będąc w innym miejscu ze mną, z rodziną, może się tam coś dziać niedobrze, prawda?
I takie wydarzenie jakieś trudne jest, w życiu czasami.
Tak, oczywiste. Tak. Zazwyczaj tak właśnie bywa, że przekładamy.
To poniekąd dało mu taką przykrywkę do siedzenia w studni, gdzie ja nie zauważam, bo on mi na początku, przepraszam, brzydko powiem, zwalał na stan mamy, czy tam, że coś, że jeszcze tam. A ja, będąc w biegu tego chomika.
Przyjęła pani to.
Po prostu przyjmowałam, tak? I to chyba trochę mi dało zmyłkę na to, żeby zauważyć coś szybciej.
I opóźniło lepiej. Ten moment.
Tak, tak. Bo teraz jest zupełnie inaczej. No, jesteśmy teraz widzę to na co dzień, tak?
Ale bardzo
mogę
często...
Mogę reagować na co dzień.
Bardzo często między innymi tu nasz gość Kasia Walczewska mówi o tym, jak ważna jest komunikacja, że bardzo wiele problemów i problemów niedostrzeżonych pojawia się wtedy, kiedy tej komunikacji nie ma. Mhm. Nie umiemy rozmawiać.
Cóż, to...
Dlatego jesteśmy na rodzinnej terapii małżeńskiej.
To chyba najlepiej to obrazuje sketch, już nie pamiętam jakiego kabaretu, że żona do męża: dlaczego ty tego nie zrobiłeś? Przecież ja już o tym pomyślałam.
No tak. Charakterystyczne.
Czasami tak jest i czasami jesteś w drugą stronę.
Ale czasem myślałeś.
No, tak, bo jesteśmy, znamy się 30 lat, ale w pewnych momentach no, dla nas jest coś oczywistą oczywistością i w sumie nawet nam nie przyjdzie do głowy, że trzeba jeszcze jakiś specjalny komunikat dać, że...
Oczywiste to jest.
Przecież to jest oczywiste. No niestety dla tej drugiej osoby nie jest to oczywiste. I to jest to, co też napisałem, że ta depresja, czasami są rzeczy wielkie, a czasem jest po prostu milion bardzo drobiazgów. Milion szkiełek, które też jeszcze to takie trzymanie się w sobie, mi się to określenie bardzo podoba. Kiedyś nigdy nie myślałem, że to odniosę do życia. Burmistrz Giuliani, burmistrz Nowego Jorku, mówił, wprowadził zasadę zbitej szyby u siebie w Nowym Jorku. Że jeśli jest zbita szyba, to ona musi być momentalnie wymieniona na nową. Bo jeśli ta szyba nie zostanie naprawiona, to następnego dnia będzie druga, później będzie kolejna, później będzie złamana klamka, a za rok tam nie będzie dzielnicy mieszkaniowej, tylko będą slumsy. Więc ja to odnoszę do życia, że póki mamy jakieś rzeczy, które trzymamy, jest źle, jest ciężko, ale ogarniamy to na tyle, że te rzeczy są jednak w pionie, to jest fajnie. Najgorsze jest, jak się chociaż pierwsza, jedna z tych rzeczy omsknie, bo później już,
jak
żeby...
Domino.
Jak domino wszystko poleci, bo jeśli już to zawaliłem...
Takie odpuszczanie.
To już odpuszczam. To znaczy, że już całkiem jestem... No nie daję rady i odpuszczam tą resztę.
To pan uczula, żeby po prostu tak nie robić, żeby nie iść taką drogą takiego... Że no,
żeby mieć, bo teraz to się... Znaczy, łatwo mi jest to mówić, bo jestem tego świadomy i tą drogę przeszedłem.
To świetny sygnał też dla naszych słuchaczy, prawda? Że
jeśli się jest w tym etapie dużo wcześniejszym, jest to bardzo ciężkie do zauważenia.
Ale zauważyć może ktoś,
kto jest obok. Ale ktoś obok może zauważyć.
To, co mówiliśmy w poprzedniej części, że oj, dobra, nie przyjadę, oj, dobra, znowu, jej znowu nie było, nie, ona znowu nie przyszła, oj, znowu siedziała sama i tak dalej, znowu.
Ja z jednej strony jestem... Znaczy, żona się zacznie śmiać, jeśli powiem, że jestem samotnikiem. Na pewno się zacznie śmiać. I małomównym człowiekiem, to też się
wytrzymasz.
Bo uczy się pani cierpliwości.
Ale w pewien sposób odsunąłem się do osób, które znałem. Wycofałem się z tych relacji, z takiej głębi relacji, jaką miałem, czy w ogóle kontakty zostały wygaszone. I po terapii zacząłem te kontakty odnawiać, dzwonić do tych osób, rozmawiać z nimi i dobiłem do takich osób schodzących do studni do 14-15. To jest duża ilość.
Duża.
I pomyślmy, że w momencie, kiedy byłem w tej ciężkiej depresji, uważałem, że nie mam z kim rozmawiać i nie mam do kogo zadzwonić.
Że nikt nie zrozumie.
I że mnie nie ma też.
Tak, i że żona absolutnie tego nie zrozumie.
Jestem wrogiem systemu.
Tak. To jest wstyd. To jest wstyd przed żoną, że się czegoś nie daje rady, że się coś zawala. Tak, no to jest takie to, że no, facet traci pracę, ale wychodzi codziennie rano do pracy, prawda?
Tak. Tak, to jest bardzo ważne, o czym pan mówi. Myślę, że każdy, kto usłyszy, to jakoś sobie to przyjmie i przetrawi. prawda? Coś przełoży na swoje. Dokładnie. Może tak właśnie myśli, a może dlatego tak wcale nie jest.
Dlatego jest to stanąć w prawdzie.
No właśnie, stanąć w prawdzie. Ta terapia jest ważna. Powiedziała pani o całej rodzinie. Ty, Kasiu, także często mówisz, że kiedy na przykład ktoś rozpoczyna terapię, niezależnie od powodu, tak? A to jest ważne, byśmy mieli świadomość, by nie odkładać tej decyzji, by iść w tę terapię. To jest to uzdrawianie całego otoczenia. To jest także dawanie nadziei na przykład dzieciakom, tak, w rodzinie.
Tak, możliwości, nie? Że można spróbować razem gdzieś wejść w jakiś proces. Oczywiście to nie jest obligatoryjne i nie wszyscy muszą. Czasem jest tak, że ludzie po prostu nie chcą. I też osoba, która jest w terapii, to ona też może mieć w sobie taką zgodę, bo często, tak jak powiedzieliśmy, no nie zawsze wszyscy są w parach, prawda?
Różne sposoby. Dokładnie. Ale ja wracam znów jeszcze na chwilę do tej komunikacji. Rozmawiać.
Pracujemy nad tym.
Pracujemy nad tym. To jest chyba najcięższa...
Bo ciekawa byłam.
Najcięższa, tak? Sprawa właśnie, żeby po tym etapie, kiedy się poznaliśmy, kiedy bardzo, bardzo...
Wydaje się, że już wszystko sobie wiecie.
Ale nie, rozmawialiśmy ze sobą.
Pierwsza noc, kiedy się poznaliśmy. Poznaliśmy się na weselu mojej koleżanki z podstawówki, a Piotra z technikum. Po raz pierwszy się zobaczyliśmy i zatańczyliśmy, i potem przegadaliśmy do rana całą noc. Śmiejemy się, że siedzieliśmy na trawie i gadaliśmy. Po prostu jak łyse konie, jakbyśmy się znali nie wiem ile lat świetlnych. A teraz, tak jak Piotr powiedział, po 30 latach małżeństwa, znaczy 26, a 4 chodzenia, pracujemy nad tym. Zgubiliśmy to gdzieś po drodze.
Zgubiliśmy to w tej sztafecie, w tym pośpiechu.
Myślę, że takich zagubionych rozmów jest bardzo, bardzo wiele. I warto mieć tego świadomość, że to nie jest wstyd, że trzeba szukać tej drogi.
Szukać sposobu, żeby nauczyć się znowu rozmawiać. My w terapii z pacjentami uczymy się od najprostszych komunikatów, bo często pacjent przychodzi i on mówi, bo nie, pani Kasiu, jak ja mam to powiedzieć, jak ja mam to zrobić, jakimi zdaniami, że ludzie po prostu teraz też przez te oczekiwania, o których ty opowiedziałaś, tego świata, jaki teraz jest, często myślą, że to trzeba wszystko ubierać w jakieś takie wielkie słowa, nie wiadomo w jaki sposób, żeby na przykład te relacje, jak to odzyskiwać kogoś, że to musi być jakaś taka, gdy mamy na przykład kryzys w relacji, że to musi być niesamowite, jakieś takie spotkanie, róże, kwiaty, świece, a my zaczynamy od takich najprostszych rzeczy, że jeżeli nie jesteś gotowy teraz, to po prostu spytaj, jak się czuję, zrób jakąś kanapkę, zacznij tak jakby się zbliżać znowu i dopiero później, żeby przyszły rzeczy takie ważniejsze, prawda? I jakieś takie poważne, głębokie rozmowy. Bo czasem jest tyle, tak jak wy powiedzieliście, tego pędu, że właściwie nie wiadomo, od czego zacząć znowu rozmawiać, żeby sprawdzić, czy my jeszcze się znamy.
No i żeby ten komunikat, który rzeczywiście jest gdzieś tam na dnie, nie wiem, serca, duszy, głowy,
żeby wybrzmiał,
umiejętnie przekazać. Nieopatrznie.
Ale to... Pani dotknęła przynajmniej kilku problemów, jeśli chodzi o komunikację.
Naprawdę kilku. Proszę przeanalizować.
Więc po pierwsze, komunikat pierwszy o rozmowie, no tutaj muszę wrócić do jednej rzeczy, jestem jedynakiem. W życiu nigdy nie nauczyłem się kłócić, bo nie miałem z kim. Że można się z kimś pokłócić i to nic nie zmienia w relacji. Dla mnie zawsze kłótnia czy wymiana głośna zdań to jest trauma. Po prostu. Więc z drugiej strony te oczekiwania, czyli żona mówi, Ania mówi, że porozmawiajmy. Ja sobie myślę, że chcę coś potężnego i nie wiem co, a czasami właśnie wystarczyłoby powiedzieć kilka...
Przytulić.
Albo powiedzieć kilka prostych słów i to jest ten cały komunikat, który Ania potrzebuje.
I nie sygnalizować tego, że porozmawiajmy.
Tak, ale... A ja sobie znowu to wyobrażam, że to ma być nie wiadomo co. I
już się zamykam. Ojejku,
tak, I się zamykam. Tak, i się zamykam. Także to jest no, na takich różnych poziomach ta rozmowa.
Ta komunikacja w ogóle, tak, prawda? Żeby w ogóle coś wypowiedzieć, co tam nam w duszy gra.
Że ja mam tak, że jeszcze pisać mogę. Tutaj może może tego nie widać w tej audycji, ale ogólnie jest tak, że jeśli jest rozmowa, powiedzmy na jakieś nawet, powiedzmy, poważniejsze tematy, to dla mnie jest bardzo trudno znaleźć odpowiedź teraz, w tej chwili. Ja potrzebuję czasami dzień, czasami dwa, żeby to przetrawić i dać odpowiedź.
Potrzebuje pan czasu? To nie, nie jest nic nadzwyczajnego, prawda, pani psycholog, bo przecież mężczyźni z Marsa, kobiety z Marsa.
Tak.
Musimy się różnić.
Też dlatego celowe są okresy odstępne.
Ale żona chce już.
Między terapią. Bo terapia też odbywa się co jakiś czas, prawda? Czyli na przykład co tydzień, czy co dwa, co 10 dni. No i to też jest pewien zabieg terapeutyczny, że właśnie pacjent, to co pan powiedział, on sobie ma z tym pobyć, przetrawić, sprawdzić, jak im to poszło w domu. Na przykład jak ja coś sprawdziłem, nie wiem, w pracy, w sobie. I po tych kilku dniach przychodzą refleksje, więc to jest super i w relacjach po jak najbardziej też.
W dwóch sesjach u pani terapeutki dostałem komunikat, że pani terapeutka powiedziała taką rzecz, że bardzo dużo mówię, ale tak naprawdę nic konkretnego jeszcze nie powiedziałem. I że może przyszedł czas, żebym jednak zaczął coś mówić więcej.
I konkretniej. Tak brakuje nam często zwykłych, prostych słów.